Ostatnia tak duża debata kandydatów na prezydenta już za nami. W faktach jej podsumowanie. Ochłodzenie daje się we znaki turystom w Tatrach. Ratownicy apelują, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego przygotowania. W faktach także plaga papug na Wyspach Brytyjskich i alarm ekologów. Za nami ostatnia już debata przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Ponad 3-godzinnej dyskusji wszystkich kandydatów od początku przysłuchiwał się nasz reporter Michał Krasoń. A jak wyglądała końcówka tej debaty?
Rafał Trzaskowski zapytał Karola Nawrockiego, czy ten oddał pieniądze Muzeum II Wojny Światowej za wynajmowany apartament. Nawrocki stwierdził, że cała afera nie jest prawdą i że publiczna telewizja przeprosi go za oskarżenie, że mieszkał 100 dni w apartamencie należącym do muzeum. Później zaiskrzyło na lewicy. Adrian Zandberg zapytał Magdalenę Biejat, dlaczego lewica zgadza się na wprowadzenie, jego zdaniem, szkodliwej reformy, która odbiera pieniądze NFZ.
Magda, o czym ty mówisz? Przecież bez was ten rząd nie ma większości. Gdybyście się postawili w tej sprawie, to mogliście to przeforsować. Rzecz polega na tym, że tego nie zrobiliście. Magda, tu nie chodzi o polityczne przepychanki, tylko
o
krzywdę tysięcy ludzi.
A po wszystkim kandydaci spotkali się ze swoimi zwolennikami przy budynku Telewizji Polskiej. Podsumowanie debaty, najmocniejsze pytania i najostrzejsze riposty macie opisane na rmf24.pl. Jeszcze w tym roku ruszy odbudowa mostu we Wleniu na Dolnym Śląsku. Przeprawa została uszkodzona podczas wrześniowej powodzi i do dziś nie mogą z niej korzystać cięższe pojazdy. A to bardzo ważna przeprawa, donosi dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
Kluczowe dla komunikacji, bo most łączy centrum miasta z Zarzeczem, ale też bezpieczeństwa, bo dziś nie mogą jeździć po nim na przykład wozy strażackie. I właśnie dlatego podczas powodzi strażacy z narażeniem życia, jak usłyszałam, wycinali barierki z konstrukcji, aby ułatwić przepływ wody. Niestety mimo to napór fali zrobił swoje, ale już wiadomo, że w miejscu uszkodzonego mostu stanie zupełnie nowy, z czego bardzo się cieszy burmistrz Artur Zych.
I wreszcie będzie widać to, co jest najważniejsze, że wracamy do normalności.
Nowy most będzie łukowy, bez przyczółków, aby w razie kolejnego kataklizmu woda mogła pod spodem swobodnie przepłynąć.
Gmina otrzymała od państwa 9 milionów złotych na budowę nowego mostu.
Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
Ochłodzenie, które przyszło ostatnio, spowodowało, że w teatrach przybyło śniegu, a wiele szlaków jest oblodzonych. Warunki są zdradliwe i wymagają odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Niestety turystka, która w sobotę zginęła spadając z rysów, nie była do nich przygotowana, mówi nam ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.
Nie miała nawet czekana, miała tylko kijki, na butach raczki, czyli ten klasyczny przypadek z ostatnich lat, kiedy ludzie mylą raczki z rakami i docierają w te wysokie partie gór. No niestety takie przeszacowanie siebie, niedoszacowanie warunków kończy się często właśnie tak, jak to miało miejsce w sobotę. Absolutnie nie rekomendujemy wycieczek w wyższe partie Tatr do czasu poprawy warunków i zapanowania trochę wyższych temperatur i krytyczne takie ocenianie własnych możliwości.
A kiedy zrobi się cieplej, na naszej stronie rmf24.pl mamy prognozę pogody na maj. Plaga papug na południu Anglii, alarmują ekolodzy. Ptaki te nie są naturalnym gatunkiem, który zazwyczaj zamieszkuje tę szerokość geograficzną.
Pięknie, prawda? Na południu Anglii może żyć nawet 30 tysięcy papug. To spore wielkości zielone ptaki, które występują zazwyczaj w Afryce i Azji. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozprzestrzeniły się do tego stopnia, że zagrażają innym gatunkom ptaków. Teorie o pochodzeniu papug są różne. Jedno utrzymuje, że pierwszą parkę wypuścił na wolność znany gitarzysta Jimi Hendrix, gdy mieszkał w Londynie. Ornitolodzy uważają, że wiele osób, które przed laty kupiły te ptaki stosunkowo tanio, mogło wypuścić je na wolność. Najodporniejsze osobniki przetrwały i zaczęły się rozmnażać. Dziś są ozdobą, ale też i ekologiczną plagą.
Donosił o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Buty, guziki, fragment armaty, książki oraz inne przedmioty odnalezione przez archeologów podczas wykopalisk na Westerplatte można oglądać na wystawie w dawnej elektrowni wojskowej składnicy tranzytowej. To efekt wieloletnich prac badawczych, podkreśla Filip Kuczma, kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Po tak długim czasie pracy, stojąc w tym miejscu, widzieć te wszystkie rzeczy na wystawie,
Co pan czuje dzisiaj?
Spełniły się nasze marzenia. Nasze, czyli archeologów badających Westerplatte od 2016 roku. To jest uwieńczenie naszej pracy. No dodam tylko, że badania prowadzimy dalej. Będziemy prowadzić co najmniej do 2028 roku. I tych zabytków na pewno, również tych szczególnych, zasługujących na to, żeby na tej wystawie być eksponowanymi, będzie przybywać. Także myślę, że ta wystawa będzie się troszeczkę rozrastać.
Teraz patrzymy na wyjątkowy fragment polskiej armaty polowej.
Tak, jedyny zachowany fragment polskiej armaty polowej, właściwie polskiej dlatego, że była używana przez obrońców Westerplatte 1 września 1939 roku, a tak naprawdę była to armata produkcji rosyjskiej jeszcze z czasów I wojny światowej, a na terenie składnicy było to działo największego kalibru, którym dysponowali obrońcy Westerplatte, kalibru 76,2 mm i można to skontrastować z tym, czym dysponowali przeciwnicy, czyli Niemcy. Na przykład tutaj mamy odłamki pocisków kalibru 280 mm. Cztery tego typu działa były na uzbrojeniu okrętu Schleswig-Holstein, który ostrzeliwał Westerplatte. Także to też pokazuje różnice w siłach i środkach, którymi dysponowali zarówno atakujący, jak i broniący terenu składnicy.
A tu, jak widzimy, życie codzienne.
Dbano tutaj, dowództwo na Westerplatte dbało o to, żeby rozwijali się żołnierze służący na Westerplatte, żeby się dokształcali, żeby szlifowali naukę pisania, czytania. Również mamy tutaj przedmioty związane z dewocjonalne, związane z kultem religijnym. Mamy przedmioty należące do, używane właściwie przez pracowników cywilnych zatrudnionych tutaj na terenie Westerplatte. W większości byli to żołnierze, którzy przeszli po prostu do rezerwy, a to z tego względu, że na Westerplatte zgodnie z decyzją Rady Ligi Narodów mogło służyć 88 polskich żołnierzy. Oni również, część z nich zajmowała się obsługą techniczną, czyli obsługą rozładowywania transportu, obsługą elektrogeneratora, który rozwoził po terenie składnicy materiały wojskowe, które przypływały z zagranicy. I w pewnym momencie stwierdzono, że zamiast jakby te etaty zajmować żołnierzami, można zatrudnić żołnierzy rezerwy jako pracowników cywilnych, natomiast tą liczbę 88 żołnierzy mogą stanowić tylko i wyłącznie właśnie żołnierze z pierwszej, że tak powiem, linii i w ten sposób wzmocniono składnicę do ponad 100 osób.
Tutaj widzę też buty.
Tak, to są buty typu saperskiego, wzór 1931. Te akurat buty odnaleźliśmy w miejscu zniszczonego w trakcie bombardowania 2 września warsztatu szewskiego. Jeden z tych butów nosi ślady niedokończonej naprawy. Wiemy, że na terenie Westerplatte szewcem był pan Malak, również żołnierz, który służył wcześniej na Westerplatte. Jak przyszedł do cywila, został zatrudniony w charakterze pracownika cywilnego składnicy i najprawdopodobniej to on rozpoczął naprawę, zszycie tutaj tego buta, którą przerwał najpewniej wybuch wojny.
Widać, jak życie codzienne nagle się zatrzymało.
Zatrzymało się właśnie 1 września 1939 roku o godzinie 4:48, kiedy to pierwsze salwy ze Szlezwika padły tutaj na teren składnicy.
Tutaj mamy takie fragmenty metalowe, twarde, które w ziemi mogły faktycznie się zachować, ale fragmenty książki, fragmenty kartek. Jak to jest możliwe, żeby znaleźć tak drobne rzeczy?
Wszystko dzięki temu, że te przedmioty wylądowały po zakończeniu walk na Westerplatte w trakcie sprzątania terenu pola bitewnego. Dodam, że to sprzątanie wykonywali jeńcy cywilni, czyli Polacy początkowo aresztowani na terenie Wolnego Miasta Gdańska, a później już szerzej z Pomorza. Tutaj trafiali Polacy i to oni porządkowali ten teren. Teren był usłany, na terenie Westerplatte było wiele lej po eksplozjach bomb i pocisków i te doły gotowe już wykorzystano jako po prostu doły śmietniskowe. Tam wrzucano wszystkie przedmioty, które Niemcy uznali wówczas za zbędne. Między innymi właśnie książki polskie, gazety. Dużo właśnie przedmiotów organicznych odnajdujemy w lejach, a to dlatego, że leje miały głębokość dochodzącą nawet do 3 metrów. czyli tak naprawdę były już poniżej ich dna, były poniżej występowania wód gruntowych, w związku z czym wrzucano te przedmioty do tej wody, zasypywano piachem i stworzono warunki beztlenowe, bez dostępu tlenu. Ta organika właśnie, jak kartki papieru, jak drewno, jak tkaniny, jak skóry, to wszystko się w dobrym stanie na Westerplatte dzięki temu zachowało, dzięki właśnie temu, że przez te ponad 80 lat zalegało to w warunkach beztlenowych.
Dla nich nieważne rzeczy, dla nas niezwykle ważne dziś.
Dla nas tak naprawdę są to, można powiedzieć, relikwie. Są to przedmioty, których używali, dotykali nie tylko obrońcy Westerplatte, ale również żołnierze, którzy wcześniej służyli tutaj od 1926 roku.
Prace wciąż trwają, tak jak pan zaznaczył. Tak. Na czym się teraz skupiacie?
Obecnie realizujemy badania w trzech miejscach na Westerplatte. Głównym takim naszym frontem robót jest drugi etap drogi dojazdowej, nowej drogi, która ma prowadzić właśnie do tego budynku. Ma zapewnić m.in. bezpieczeństwo przeciwpożarowe, więc to jest pas przyszłej drogi, która będzie przebiegać tuż od ulicy Sucharskiego, koło nowego cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Kolejnym takim punktem jest miejsce, w którym do 1939 roku stał pomnik dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Jak sama nazwa wskazuje, pomnik powstał w 1928 roku na Westerplatte. Już odsłoniliśmy podstawę tego pomnika, ceglaną podstawę pod ten pomnik. Natomiast mamy nadzieję, że gdzieś w pobliżu leżą elementy tego rozłupanego najprawdopodobniej pomnika. W pobliżu tego pomnika również zarejestrowaliśmy w trakcie wcześniejszych badań głębokie doły, najprawdopodobniej leje, i mamy nadzieję, że do któregoś z tych lei po prostu zostały wrzucone elementy tego pomnika i być może uda się go zrekonstruować, przynajmniej w części, tak jak tu eksponowane schody od willi oficerskiej, które również wrzucono po wyburzeniu tego budynku do leja, i udało nam się znaleźć tyle elementów, że zrekonstruowaliśmy cztery pierwsze stopnie tych schodów. Kolejnym miejscem, które w tym roku badamy już je kolejny sezon, jest to miejsce, w którym przypuszczalnie zginął i został pochowany legionista Mieczysław Krzak, jeden z obrońców Westerplatte. Przypomnę tylko, że do tej pory udało nam się odnaleźć szczątki 9 Westerplatczyków poległych w trakcie walk tutaj, natomiast co najmniej 3 jeszcze na terenie Westerplatte może ciągle czekać na odnalezienie, identyfikację i pochowanie na nowym cmentarzu obrońców Westerplatte, który już właśnie od 2 lat funkcjonuje na terenie Westerplatte.
Z Filipem Kuczmą, kierownikiem działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, rozmawiał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.